może bym los swój zmienić chciał. Gdy czuję się jak orzeł i w radości wpadam szal, chcę rzec wam w tajemnicy, że życie nie jest złe. Przechodniom na ulicy o swym szczęściu krzyczeć chcę. Gdy inni z nami żyją, ja szczęścia mam już dość. Księżyca by mnie przyjął, gdyby chciał mi dać go ktoś. I któż mnie zmusić może, bym zmienić miał swój los. Gdy czuję się jak orzeł, chcę to wolać wam na głos. Nikt zmusić mnie nie może, bym los swój zmienić chciał. Gdy czuję się jak orzeł i w radości wpadam szal, chcę rzec wam w tajemnicy, że życie nie jest złe. Przechodniom na ulicy o swym szczęściu krzyczeć chcę. Gdy inni z nami żyją, ja szczęścia mam już dość. Księżyca by mnie przyjął, gdyby chciał mi dać go ktoś. I któż mnie zmusić może, bym zmienić miał swój los. Gdy czuję się jak orzeł, chcę to wolać wam na głos.
Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Dzień dobry, panie Andrzeju.
Witam pana, panie Michale. Jak zdrowie szanownego pana, bo i dźwięk zupełnie inny, drodzy państwo. Nie wiem, czy słyszycie to.
Dźwięk ze studia radiowego Radia Gdańsk. Panie Andrzeju, jak zdrowie? No wprawdzie już szron na głowie, ale zdrowie bez zarzutu. A w jakiej kondycji znajduje szanownego pana?
Panie Michale, u mnie w sercu ciągle maj. Bardzo dziękuję, czuję się bardzo dobrze.
A w porównaniu z ubiegłym tygodniem, maj tym razem jest pan akuratny, na czasie. Gratuluję panu. A po tej wymianie uprzejmości możemy oczywiście bez zbędnej zwłoki rozpocząć naszą kresową audycję. Chociaż już ją rozpoczęliśmy utworem Nikt zmusić mnie nie może z filmu Nicpoń z 1936 roku w wykonaniu Mieczysława Foga.
Rymowanki się pana trzymają dzisiaj, panie Michale. Mam nadzieję, że właśnie tak będzie. Dziś będzie, proszę państwa, rocznicowo, patriotycznie i refleksyjnie, ale zanim o tym państwu opowiemy, posłuchajmy, co słychać w mieście Semper Fidelis. Połączmy się z naszymi korespondentami.
Witamy serdecznie słuchacze kresowego saloniku Radia Gdańsk. Prosto ze Lwowa, z redakcji Kuriera Galicyjskiego, Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało. Rozpoczynamy od tematu, którym żyje cały świat. Ukraiński rząd przedłużył kwarantannę do 22 maja. Natomiast od 11 maja na Ukrainie zniesione będą niektóre obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Otwarte zostaną m.in. parki, skwery, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i zakłady stomatologiczne, a także restauracyjne i kawiarniane ogródki oraz muzea i biblioteki.
Od poniedziałku konsulat generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie wznowią częściowo wydawanie wiz obywatelom Ukrainy. Na razie przyjmowane są wyłącznie wnioski wizowe dotyczące wykonywania prac w rolnictwie, ogrodnictwie oraz w transporcie międzynarodowym. Konsul generalny RP w Lwowie Eliza Dzwonkiewicz podkreśliła, że osoby, które zarejestrowały się w systemie e-konsulat, powinny przestrzegać zasad kwarantanny.
Już się zgłaszają pierwsi chętni i będziemy z zachowaniem wszystkich tych warunków kwarantanny, które panują na Ukrainie, będziemy tego bardzo mocno przestrzegać, dlatego limity miejsc są ograniczone.
A teraz na chwilę wracamy do Dnia Polonii i Polaków za granicą. Lwowski Klub Sportowy Pogoń Lwów zorganizował jubileuszową grę terenową 10 lat uliczkami Lwowa, wersja wirtualna. Wzięli w niej udział nie tylko Polacy ze Lwowa, ale również miłośnicy miasta z całego świata. Organizator wydarzenia, Marek Horbań, prezes Pogoni Lwów, podkreślił, że gra jest wyjątkowa, bo jubileuszowa, a także po raz pierwszy wirtualna.
Chcemy, aby każdy, kto jest chętny, wziął udział w tej grze i mógł, siedząc przy komputerze, wspólnie z nami wędrować uliczkami naszego miasta.
Również lwowskie obchody rocznicy Konstytucji 3 maja wyglądały inaczej niż zawsze. Skromne uroczystości odbyły się pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Lwowie oraz przedstawiciele miejscowych organizacji polskich złożyli kwiaty pod monumentem wieszcza.
Każdy z nas pamięta o tym radosnym święcie i mamy taką możliwość tutaj w Lwowie pod przepięknym pomnikiem Adama Mickiewicza składać kwiaty i one będą dzisiaj co jakiś czas tutaj przybywały, aż mam nadzieję zrobi się biało-czerwono i bardzo pięknie i bardzo godnie.
Powiedziała konsul generalny RP w Lwowie Eliza Dzwonkiewicz.
Obchody Narodowego Święta 3 maja i uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski miały miejsce również w Stanisławowie, obecnie Iwano-Frankiwsku. Stanisławowscy Polacy uczestniczyli w mszy świętej w intencji ojczyzny w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla za pośrednictwem transmisji online.
W tym roku część rzeczy na pewno nie będziemy mogli zorganizować ze względu na ograniczenia. Niemniej jednak zostanie odprawiona msza święta w kościele parafialnym w intencji ojczyzny i wszystkich Polaków ziemi stanisławowskiej, jak również prezesi polskich organizacji zostaną zaproszeni do wspólnego złożenia kwiatów na dawnym polskim cmentarzu.
I to już wszystko na dzisiaj. Życzymy Państwu dużo zdrowia. Miejmy nadzieję, że już niebawem wszystko wróci do normalności.
Prosto z Lwowa, Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Dziękujemy naszym lwowiakom. Wspomniał Pan, że będzie dziś rocznicowo. Rzeczywiście, wczoraj bowiem minęła 75. rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie. O wydarzeniach sprzed kilkudziesięciu lat i ich konsekwencjach dla kresowiaków porozmawiamy z historykiem z Gdańska, urodzonym w Wilnie. To w drugiej części audycji.
I już teraz Państwa na nią bardzo zapraszamy, bo to będzie fascynująca opowieść. Zgodnie z chronologią, za kilka dni będziemy obchodzić 85. rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego, jednej z sześciu osób określanych mianem ojców polskiej niepodległości. Państwo to doskonale wiecie. Osoby zawsze wymienianej na pierwszym miejscu, oczywiście mówię o marszałku. Marszałek urodził się w Złowie pod Wilnem 5 grudnia 1867 roku i muszę Państwu się do czegoś przyznać i Panu, Panie Michale, że tę datę doskonale będę pamiętał, ponieważ to jest, no, z małym przesunięciem 100 lat później urodziłem się ja. Ale wracając do marszałka Józefa Piłsudskiego, zmarł 12 maja 1935 roku w Belwederze w Warszawie w wieku 68 lat. Uroczystości pochówku rozpoczęły się 15 maja w Warszawie, a zakończyły 18 maja w Krakowie.
Nie wszyscy zapewne wiedzą, że na blankiecie z nadrukiem generalny inspektor sił zbrojnych, pierwszy marszałek Polski Józef Piłsudski i adnotacją na wypadek mojej śmierci marszałek napisał.
Nie wiem, czy nie zechcą mnie pochować na Wawelu. Niech. Niech tylko moje serce wtedy zamknięte schowają w Wilnie, gdzie leżą moi żołnierze, co w kwietniu 1919 roku mnie jako wodzowi Wilno jako prezent pod nogi rzucili. A zaklinam wszystkich, co mnie kochali, sprowadzić zwłoki mojej matki z Sugind wiłkomirskiego powiatu do Wilna i pochować matkę największego rycerza Polski nade mną. Niech dumne serce u stóp dumnej matki spoczywa. Matkę pochować z wojskowymi honorami, ciało na lawecie. I niech wszystkie armaty zagrzmią salwą pożegnalną i powitalną, tak by szyby w Wilnie się trzęsły. Matka mnie do tej roli, jaka mnie wypadła, chowała.
Jak wiemy, wola marszałka została spełniona i w pierwszą rocznicę śmierci 12 maja 1936 roku jego serce zostało uroczyście złożone wraz z prochami matki w mauzoleum na Wileńskiej Roście, które istnieje do dzisiaj i jest miejscem, przy którym odbywają się ważne uroczystości patriotyczne, gromadzące wielu Polaków z Wilna i Wileńszczyzny, a także przyjezdnych z macierzy. My tam również bywamy i mam nadzieję niedługo będziemy.
Też mam taką nadzieję. Proszę Państwa, serce marszałka zostało zamknięte w szklanej urnie wykonanej w znanej przed wojną polskiej hucie szkła Niemen, mieszczącej się w Brzozówce niedaleko Nowogródka, zresztą istniejącej do dziś. Następnie urnę szklaną umieszczono w srebrnej. Tę urnę 31 maja 1935 roku po przewiezieniu pociągiem do Wilna w specjalnej lektyce uroczyście przeniesiono z dworca do Ostrej Bramy i po mszy świętej, także uroczystej, tymczasowo, bo na rok, umieszczono w bocznym filarze kościoła przylegającego do Ostrej Bramy, kościoła świętej Teresy.
I warto dodać, panie Michale, że w tym samym czasie w kościele świętej Teresy złożono także na rok szczątki matki marszałka Marii Zbilewiczów-Piłsudskiej, które ekshumowano z Sugint na Litwie. Warto przypomnieć, że ta miejscowość położona jest około 80 km od Wilna, oraz dwie trumienki młodszego rodzeństwa marszałka. To nie było łatwe zadanie, państwo na pewno sobie to możecie wyobrazić. Przecież do 1938 roku Polska i Litwa nie utrzymywały bezpośrednich stosunków dyplomatycznych, panie Michale, prawda?
Tak było i dlatego tę kwestię sprowadzenia matki marszałka Warszawa i Kowno załatwiały poprzez posłów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej w Rydze. Rozmowy te na szczęście zakończyły się powodzeniem. Polacy mieszkający na Litwie stworzyli orszak, który odprowadził Marię Piłsudską do granicy z Polską. Na punkcie granicznym Pustyłki Polacy z Litwy przekroczyli nielegalnie granicę, z radością witając ułanów i żołnierzy kompanii piechoty i baterii artylerii. Podobno jedna z dziewcząt poprosiła polskiego żołnierza o guzik z orzełkiem na pamiątkę i nie był to przypadek odosobniony. Jerzy Surwiło, dziennikarz wileński, autor wielu publikacji, m.in. poświęconych marszałkowi, twierdzi, że podobno połowa polskich żołnierzy wróciła do koszar w wybrakowanym umundurowaniu, bez guzików.
No, te guziki to gdzieś tam w pamięci chyba każdy ma, z dzieciństwa również, ja również, pan pewnie też, panie Michale, ale proszę sobie wyobrazić, że mauzoleum matki i serca syna, modernizacja 160 kwater żołnierskich, prace kamieniarskie, czy wykonanie ogrodzenia bramy z kapliczką Matki Boskiej Ostrobramskiej i poszerzenie, wybrukowanie także ulicy Rossa, do tego jeszcze założenie latarni elektrycznych, to wszystko, drodzy Państwo, powstało w niespełna rok.
Zakres tych prac i tempo ich wykonania wzbudzają rzeczywiście podziw. Zgodnie z projektem Wojciecha Jastrzębowskiego, legionisty, profesora Szkoły Sztuk Pięknych, późniejszego rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, mauzoleum usytuowano w centralnym miejscu. Czarny blok granitowy grobowca ważący ponad 10 ton został sprowadzony z Wołynia. Stele na grobach żołnierzy zostały wykonane z granitu tatrzańskiego, a mur z polnych kamieni Wileńszczyzny. Wokół grobowca zasadzono 4 już takie dorodne sosny. Źródła podają, że przy budowie mauzoleum pracowało łącznie około 1500 osób.
Ten olbrzymi wysiłek wieńczyła podniosła uroczystość państwowa o wyjątkowym charakterze. O skali przygotowań świadczą rodzaje sekcji Komitetu Uroczystości Pogrzebowych. Mam przed sobą taką małą ściągawkę. Była na przykład sekcja propagandowa, kwaterunkowa, wyżywienia, sanitarna, informacyjna, porządkowa i artystyczna. W mieście rozwieszono flagi żałobne umieszczone na masztach zwieńczonych stylizowanymi orłami. Wstęgami kiru, udekorowana była ulica Ostrobramska. Uroczystości były bardzo bogate, były dwudniowe. 11 maja na Placu Łukiskim odbył się apel Wojska Polskiego, a o 20.45, dokładnie o 20.45 w godzinę śmierci marszałka oddano 21 salw armatnich, a snopy światła z 6 olbrzymich reflektorów utworzyły nad kościołem świętej Teresy coś wyjątkowego, a mianowicie wstęgę Virtuti Militari. Te główne uroczystości, o których mówimy i rozmawiamy teraz, miały miejsce oczywiście 12 maja. Najpierw odprawiono poranne nabożeństwo w kościele świętej Teresy z udziałem rodziny marszałka, prezydenta, premiera, członków rządu, parlamentu, dowództwa wojskowego, korpusu oficerskiego, czy wreszcie senatu Uniwersytetu Stefana Batorego, a także władz miasta i przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń. Byli też mieszkańcy Wileńszczyzny i zaproszeni goście. Mszę celebrował metropolita wileński, arcybiskup Romuald Jałbrzykowski.
Panie Andrzeju, rzeczywiście można powiedzieć, że scenariusz uroczystości, ich rozmach był absolutnie wyjątkowy. A zatem po mszy kondukt żałobny z urną niesioną w lektyce i trumną z ciałem Marii Piłsudskiej umieszczoną na lawecie armatniej ruszył ulicą Ostrobramską, Wielką, Zamkową, przez Plac Katedralny, potem Mickiewicza i na powrót ku Ostrej Bramie ulicami Wileńską, Niemiecką, Piwną, ku cmentarzowi na Rosie. No, kresowiacy, wilniucy na pewno dokładnie znają te nazwy i mają to przed oczami. Na cmentarzu zebrały się tysiące osób. Najpierw złożono w grobowcu trumnę, potem urnę z lektyki zdjęła żona marszałka Aleksandra i podała córce Jadwidze, a ta siostrze swojej Wandzie, którą umieściła u stóp trumny. Po chwili ciszy rozległo się 101 wystrzałów armatnich. Odegrano hymn państwowy oraz pierwszą brygadę. Potem przemówienie transmitowane na całą Polskę wygłosił prezydent Ignacy Mościcki. Przypomnijmy, że na czarnej granitowej płycie grobowca zostały, zgodnie z wolą marszałka, wyryte fragmenty poematów Beniowski i Wacław Juliusza Słowackiego, ulubionego poety Józefa Piłsudskiego.
Ty wiesz, że dumni nieszczęściem nie mogą za innych śladem iść tą samą drogą. Kto mogąc wybrać, wybrał zamiast domu gniazdo na skałach orła, niechaj umie spać, gdy źrenice czerwone od gromu i słychać jęk szatanów w sosen szumie. Tak żyłem.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
To piękne i poruszające cytaty oddające ducha, czyny i złożone życie marszałka. Zauważyłem na archiwalnych zdjęciach, panie Michale, drodzy państwo, widoczny nad grobowcem olbrzymi, piękny baldachim z czerwonej tkaniny z wyhaftowanym białym orłem, podtrzymywany przez drzewce zakończone także orłami. Przy mauzoleum stoi warta honorowa. Ciekawy jestem, jakie były losy tego baldachimu, czy przetrwał wojnę? Może nasi słuchacze coś wiedzą, panie Michale, jak pan myśli na ten temat?
No wie pan, chętnie byśmy się dowiedzieli. Na pewno dane kontaktowe podamy państwu do nas pod koniec audycji. Dopowiem tylko, że orły na drzewcach były Związku Strzeleckiego i orły legionowe. Chciałbym też dodać, że na rynku polskim dostępnych jest wiele publikacji o cmentarzu na Rosie, z których można dowiedzieć się ciekawych informacji o historii tej wileńskiej nekropolii. Zachęcam państwa do lektury ciekawej, bardzo i wyjątkowej książki, wydanej w ubiegłym roku przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika. Książki pod tytułem Cmentarz na Rosie Wilnie. Historia, sztuka, przyroda. Pod redakcją Anny Sylwiczysz i Bartłomieja Gutowskiego. Wiem, że Polonika przygotowuje dodruk tej książki.
A w tym czasie, w którym jesteśmy, warto czytać, do tego państwa zachęcamy. Panie Michale, po takiej dawce bardzo ciekawej historii zastanawiam się, czym uraczy nas dzisiaj Daniel Wojciechowski. A po kresowym kalendarium oczywiście i krótkiej przerwie zapraszamy państwa na drugą część naszej audycji.
Dzień dobry panowie. Rozpoczynamy naszą wycieczkę w przeszłość Kresów. 6 maja 1801 roku wileński magistrat zalegalizował powstały w 1769 roku cmentarz na Rossie. Cmentarz na Rossie został poważnie zniszczony w 1952 roku, następnie w 1967 zamknięty, a w 1969 roku wpisany do rejestru zabytków. Natomiast później, 7 maja 1920 roku, Wojsko Polskie wraz z oddziałami ukraińskimi zdobyło Kijów. Było to zwieńczenie polskiej ofensywy tzw. Wyprawy Kijowskiej, rozpoczętej niewiele wcześniej, bo 27 kwietnia tego samego roku. Wyprawa w czasie trwającej wojny polsko-bolszewickiej okazała się ogromnym sukcesem. Polacy rozgromili w jej trakcie wojska bolszewickie i zajęli całą prawobrzeżną Ukrainę, tracąc zaledwie 150 zabitych i 300 rannych. Kontrofensywa sowiecka rozpoczęła się tydzień później. Ostatecznie losy polskiej niepodległości rozstrzygnąć się miały dopiero na przedpolach Warszawy, a później w czasie operacji niemeńskiej. 8 maja 1947 roku bezpieka aresztowała rotmistrza Witolda Pileckiego, organizatora ruchu oporu w Auschwitz-Birkenau, autora pierwszych na świecie raportów o Holokauście, obrońcę Grodna i Wilna. Witold Pilecki został poddany torturom i postawiony przed sądem m.in. pod zarzutem przygotowywania zamachu na życie wysokich funkcjonariuszy bezpieki i zorganizowanie na terenie Polski sieci wywiadowczej na rzecz generała Andersa. Skazany został na karę śmierci i stracony 25 maja 1948 roku. To jeszcze jedna ważna data na koniec. 5 maja 1846 roku urodził się Henryk Sienkiewicz. To chyba największy polski powieściopisarz historyczny, a ponadto nowelista i publicysta, a także laureat Nagrody Nobla, autor Potopu, Pana Wołodyjowskiego czy Ogniem i Mieczem. A skoro o słynnej trylogii mowa, to całość zekranizował Jerzy Hoffman. A wydaje się, że najbardziej znanym utworem promującym ostatnią zekranizowaną część trylogii promuje Dumka na dwa serca.
Powiedział mi pan, proszę pana, przedwczoraj nawiasem w rozmowie, że pan ma już dość, proszę pana, tych piosenek o Wilnie i Lwowie, że to wspomnienie zbyt boli. I czas skończyć raz z tą udręką. Być może, a czy pan mi pozwoli, że na to odpowiem piosenką? Już mi raz zabrali Wilno, już mi raz zabrali Lwów, ale serca mi nie wyrwą moich dwóch najmilszych słów. Zrabowali mi już sporo z moich snów i moich serc, lecz tęsknoty nie zabiorą, bo tęsknota we mnie jest. Przypuszczam, że pan mnie zrozumie i sądzę, że pan mi wybaczy, bo ja już inaczej nie umiem, bo ja już nie potrafię inaczej. Pan patrzy realnie na wszystko, a ja zamknę oczy czasami i lwów mam przed sobą tak blisko, i Wilno mam tuż przed oczami. Już mi raz zabrali Wilno, już mi raz zabrali lwów, ale z serca mi nie wyrwą moich dwóch najmilszych słów. Zrabowali mi już sporo z moich snów i moich serc, lecz tęsknoty nie zabiorą, bo tęsknota we mnie jest. Przesunęli Bóg i Satan, lecz tęsknoty nie zabiorą ani oni, ani pan.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy państwa po przerwie w drugiej części kresowego saloniku Radia Gdańsk. Zgodnie z naszą wcześniejszą zapowiedzią wracamy do 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie. Zapraszamy na rozmowę z naszym gościem.
A gościem kresowego saloniku Radia Gdańsk jest Jan Kakareko, nauczyciel historii w II Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, urodzony w Wilnie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Panie Janie, zwykle w kresowym saloniku proponujemy kawę lub herbatę. No, rozmawiamy zdalnie, więc czy pan ma przy sobie jakiś napój?
Tak, oczywiście.
Dobrze.
Krótko mówiąc, pijemy albo kawę, albo herbatę we własnym zakresie tym razem.
Panie Janie, zakończenie II wojny światowej, jak powiedział niedawno w Radiu Gdańsk Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II wojny światowej, miało słodko-gorzki smak. Z jednej strony radość Polaków i w ogóle społeczeństwa europejskiego, wręcz światowego, z końca przerażającej wojny, a z drugiej strony postępująca dominacja sowieckiego komunizmu w Polsce, i utrata ponad połowy przedwojennego terytorium Polski. Myślę tutaj o Kresach z ich bogatą spuścizną historyczną, kulturową, naukową i gospodarczą.
Nie da się ukryć, że Kresy szczególnie tutaj odegrały istotną rolę, ponieważ znalazły się pod dwiema okupacjami. Najpierw pod okupacją sowiecką, później pod okupacją niemiecką, później z powrotem pod okupacją sowiecką i w ten sposób sytuacja była zupełnie inna. Natomiast oczywiście te granice ustalone wcześniej w Teheranie, potwierdzone w Jałcie, zdecydowały ostatecznie o tym, że znaczna część państwa polskiego znalazła się poza terytorium.
Wielu Polaków żyjących na Kresach nie chciało opuszczać swojej ojcowizny i wyjechać na tak zwane ziemie odzyskane, mimo że mogły ich dosięgać i dosięgały sowieckie represje, aresztowania czy deportacje. Pańska rodzina zdecydowała się jednak opuścić Wileńszczyznę, ale dopiero w 1958 roku, bardzo późno.
bardzo późno, ale to była ostatnia możliwość wyjazdu. To jest sytuacja dość skomplikowana, ponieważ ten teren Wileńszczyzny był terenem w zasadzie opanowanym przez Armię Krajową. Później, kiedy w 1944 roku tereny te zostały zajęte przez Armię Czerwoną, no to zaczęto prześladować, aresztować tych wszystkich młodych ludzi, którzy byli zaangażowani w działania Armii Krajowej, albo nie chcieli poddać się pewnym wydarzeniom związanych na przykład z powołaniem do Armii Czerwonej albo do wojska Berlinga. I no właśnie, i mój ojciec ukrywał się, nie chciał trafić do Armii Czerwonej, bo takie powołanie otrzymał. W związku z tym ostatecznie został aresztowany i wywieziony z innymi do obozu pracy w Stalinogorsku.
Rozumiem, panie Janie, że zarówno pański tata, jak i mama, wspominał pan nam jeszcze przed audycją, byli zaangażowani w działalność ruchu oporu armii krajowej.
Oczywiście moja mama też była zaangażowana, była łączniczką 8 Brygady Oszmiańskiej, dowodzona przez Witolda Turonka, pseudonim Tur. No a jeszcze taka ciekawa rzecz jest, że często właśnie w domu mojej mamy przebywali oficerowie sztabu wileńskiego. W czerwcu 1944 roku, kiedy to przygotowywano się do operacji Ostra Brama, czyli zdobycia Wilna w ramach akcji Burza. I między innymi często przebywał na obiadach podpułkownik, pułkownik, a później generał Aleksander Krzyżanowski, pseudonim Wilk, razem ze swoimi oficerami. Moja babcia Tekla, która żyła dość długo, 107 lat przeżyła, była bardzo dobrą kucharką, a ponieważ przyjacielem naszej rodziny był ksiądz proboszcz parafii dziewięńskiej, w związku z tym on zachęcał oficerów, aby właśnie w tych obiadach uczestniczyli.
Pan miał niewiele lat, prawda, ale jednak w pamięci zostają te obrazy. Proszę wrócić do tych obrazów związanych i z przesiedleniem, i z tymi faktami, które pan pamięta.
Mój ojciec wrócił na Litwę, czyli na Wileńszczyznę w 1947 roku. W 1948 znowu został aresztowany i tu też bardzo ciekawa historia jest z tym związana, bowiem Probościszki to taki zaścianek niedaleko Dziewieniszek, w którym mieszkaliśmy. W tym czasie został opanowany przez oddziały zbrojne NKWD, które realizowały akcje wysiedlania mieszkańców i wywożono poszczególne rodziny. Akurat w tym czasie moja mama, Paulina, znajdowała się po trudnym porodzie naszego starszego brata Stanisława. Leżała chora, wyczerpana w łóżku. Natomiast tego samego dnia mój ojciec Władysław został aresztowany i osadzony w siedzibie NKWD w Dziewieniszkach. Nasz dom został obstawiony przez oddział NKWD. Do pokoju wszedł oficer NKWD. Akurat w tym czasie przebywały w tym pokoju i babcia Tekla, i Maria, i Michalina, wszystkie babcie. No i wtedy ten oficer wszedł do pokoju, zobaczył, jak wygląda sytuacja i powiedział, że żeby się nie martwiła. To brzmiało tak: nie zaspokojcie, proszę się nie niepokoić. Wszystko będzie w porządku. No i potem wyszedł. No i okazało się, że rzeczywiście niedługo potem wrócił tata Władysław z Dziewieniszek, został zwolniony i nas nie wywieziono, mimo że wiele innych rodzin akurat w tym czasie deportowano, również naszych krewnych. Mój ojciec musiał później co jakiś czas meldować się w odpowiednich organach już litewskich Służby Bezpieczeństwa i cały czas myślał o tym, żeby jednak wyjechać, ponieważ była obawa o całą rodzinę. Natomiast nie pozwalano. To też jest związane z pewną sytuacją. Na początku deportowano Polaków do Polski, ale z czasem Litwini zaczęli się obawiać, że jeżeli tak wszystkich wysiedlą, no to kto na Litwie zostanie? To też była pewna taka polityka, żeby powstrzymywać. Ale ostatecznie zostało podpisane porozumienie między rządem polskim i litewskim i to była ostatni moment, ostatnia deportacja i zgodzono się na to, żeby mój moja rodzina wyjechała.
To był rok 1958. Czy przesiedlenie, czy ten przyjazd do Gdańska był zamierzony, czy przypadkowy? Ile ta podróż trwała i w jakich odbywała się warunkach?
To znaczy zamierzone z tego względu, że ci moi krewni, reszta rodziny, która została deportowana w głąb Związku Sowieckiego, miała zakaz powrotu na Wileńszczyznę. Dla nich jedyna możliwość było przeniesienie się już do Polski i osiedlenia się w Gdańsku. Oczywiście to do końca nie było pewne. W każdym razie wyjazd nastąpił w lipcu. Pamiętam, że odbyła się taka uroczystość pożegnalna, przyszli sąsiedzi, u dziadków. Potem samochodem ciężarowym pojechaliśmy do Grodna. I w Grodnie już w wagonie towarowym pojechaliśmy do miejscowości Biała Podlaska. Tu przebywaliśmy około 2 tygodni. Był tam tak zwany punkt repatriacyjny. I z tej miejscowości później pociągiem towarowym pojechaliśmy do Prabud. W tym czasie nasz ojciec pojechał do Gdańska załatwiać sprawy urzędowe. Po tym okresie wrócił i już bezpośrednio skierowaliśmy się do Gdańska.
Ale zanim przejdziemy do tej historii już tutaj na Pomorzu, chwilę przerwy zrobimy.
Hej, rodacy, czy wy wiecie, że najmilsza ziemia w świecie dla nas tylko w tej krainie, gdzie tak cicho wilia płynie. Tu rodzinna nasza strzecha, tu niedola i pociecha. Wróćmy w końcu dróg na rodzinny próg i tak nam dopomóż Bóg. Wróćmy w końcu dróg na rodzinny próg i tak nam dopomóż Bóg. Gdzie wileński Polak stanął? Czy to w stepach Kazachstanu? Czy w Syberii, czy w pustyni, nie załamie się, nie zginie i nie zgłusi świat człowieka, gdy ktoś bliski pilnie czeka. Wróćmy w końcu dróg na rodzinny próg i tak nam dopomóż Bóg. Wróćmy w końcu dróg na rodzinny próg i tak nam dopomóż Bóg.
Wysłuchaliśmy Marszu Wileńskich Polaków w wykonaniu Kapeli Wileńskiej i wracamy do rozmowy z naszym gościem. Przypomnę, jest nim Jan Kakareko, wilnianin, nauczyciel historii w drugim liceum ogólnokształcącym w Gdańsku.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Zastanawiam się, jak przyjęto państwa na Pomorzu Gdańskim. Wówczas to było określenie, byli państwo repatriantami za Boga. Jak się odnaleźliście w zupełnie nowym miejscu i nowej rzeczywistości?
Sporo krewnych mieszkało już w Gdańsku w tym czasie, także nie czuliśmy się obcymi, ale też, ponieważ najpierw zamieszkaliśmy przy ulicy Leczkowa, a później przy ulicy Grażyny i tam w tej kamienicy nie byliśmy jedynymi, którzy przyjechali z Wileńszczyzny, a więc mieliśmy sąsiadów. Ale też byli tam sąsiedzi z południa Polski i oni do nas odnosili się z taką rezerwą. Często mówili o nas, o, Ruscy przyjechali, albo nie baw się z tymi ruskimi, bo nie wiadomo, co się stanie. Ale generalnie osoby, młodzież, która tam mieszkała, dobrze się do nas odnosiła. Jeżeli słyszeliśmy jakieś takie negatywne opinie, to głównie od osób starszych.
Czy łatwo tak? było rodzicom znaleźć pracę, no, zagospodarować to miejsce?
Tu raczej nie było problemu, bo mama zaraz znalazła pracę w zakładach, które szyły odzież, a ojciec znalazł pracę z kolei w Nowym Porcie i został sztauerem. Natomiast był problem mieszkaniowy, bo zarówno tam przy ulicy Leczkowa to było mieszkanie, z którym mieszkało kilka rodzin. To samo było, kiedy mieszkaliśmy przy ulicy Grażyny.
Opuszczenie Kresów i przyjazd na tak zwane ziemie odzyskane przez dziesięciolecia w PRL-u propagandowo nazywane było repatriacją. Już pan mówił nie o repatriacji, tylko ekspatriacji. To określenie jednak weszło do słownika, można powiedzieć, repatriacja, prawda? Dziś używamy właśnie tych sformułowań bardziej poprawnych, przesiedlenie, wypędzenie, ekspatriacja, które sformułowanie oddaje prawdę historyczną, jest panu najbliższe?
To znaczy najbliższe dla mnie to jest słowo ekspatriacja, bo ojczyzną, naszą ojczyzną była i jest Bieleńszczyzna. To są ziemie zamieszkałe przez naszych ojców, dziadów, pradziadów i w związku z tym to wysiedlenie było pozbawienie nas ojczyzny i zasiedlenie na terenach, z którymi nic nas nie łączyło, nic nie było takiej więzi. Stąd ta ekspatriacja to jest takie najwłaściwsze słowo. Zresztą powiem, że kiedy moi rodzice umierali na pogrzebie, zawsze mieliśmy przygotowany woreczek z ziemią, z ziemi bileńskiej, z tej miejscowości, w której rodzice mieszkali, z Proboszciszek.
Ta miłość do Wileńszczyzny również przejawia się w ten sposób, że od wielu lat państwo spędzają część wakacji rodzinnie na Wileńszczyźnie. Co czuje pan jako Wilniuk, taki właśnie oderwany od własnych korzeni? Jak mawiają kresowiacy w Słupsku, mają taką pieśń, używają określenia nawet wykarczowane. Co pan czuje i co czuje następne pokolenie? Dzieci, wnuki, czy one złapały tego bakcyla tej pięknej kresowej ziemi?
No jeździmy na Wileńszczyznę, ponieważ mamy tam groby swoich najbliższych. Czujemy się odpowiedzialni za to, żeby jednak te groby odwiedzać na cmentarzach. To jest tak, że człowiek czeka na ten wyjazd na Litwę i cieszymy się tym, że znowu możemy tam być. Czujemy się tam bardzo dobrze. Czujemy się, że jesteśmy w miejscu, w którym być powinniśmy. Natomiast nasze dzieci i nasze wnuki, no właśnie, 2 lata temu pojechaliśmy z córką i ona bardzo przeżyła ten pobyt i te miejsca, te cmentarze, te groby najbliższych. Ona powiedziała, że nie spodziewała się, że będzie tak to przeżywać, tak emocjonalnie.
A dzisiaj mówiliśmy, rozpoczynając nasz kresowy salonik, panie Michale, warto o tym przypomnieć, mówiliśmy o tym, że będzie refleksyjnie, sentymentalnie, ale też patriotycznie i tak właśnie jest w rozmowie z panem Janem. Za to panu bardzo dziękujemy, panie Janie. Ale skoro jest pan nauczycielem historii, uczy pan historii młodzież licealną. Jak jest z dzisiejszą młodzieżą? Czy interesują się na przykład historią i swoimi korzeniami?
Myślę, że interesują się i są ciekawi tego wszystkiego. Ja zresztą jako wychowawca organizuję też wycieczki do Wilna i okolic szlakiem Józefa Piłsudskiego. U mnie w domu zawsze jest tradycja kultu marszałka z tego względu, że no on w znacznym stopniu przyczynił się do tego, że kiedy Polska odzyskała niepodległość, Wileńszczyzna znalazła się w Polsce. Także młodzież jest bardzo zadowolona. Zresztą przeżywa te wyjazdy. Poznaje miejsca, które są tak ściśle związane z kulturą polską, z historią polską. Dopiero kiedy przyjadą, zobaczą, to wtedy jakby otwierają im się oczy, że to są jednak rzeczy ważne. Miejsca ważne, postaci ważne i wydarzenia ważne dla również dzisiejszej młodzieży.
Bardzo dziękujemy za spotkanie i za tę garść refleksji. Również o marszałku Piłsudskim, gdyż w pierwszej części naszej audycji właśnie rozmawialiśmy o marszałku, przypominając 85. rocznicę, zbliżającą się 85. rocznicę pochówku serca marszałka na Rosie u stóp jego matki, czyli mauzoleum matki i syna.
No tak, to jest bardzo ważna postać naszej historii i powinniśmy pamiętać o jego słowach, że znajomość historii to przetrwanie. Tożsamość człowiek nabywa wraz z poznaniem swojej historii, swojego narodu, swojego państwa. Także to takie ważne przesłanie dla nas.
Dziękujemy za to przesłanie i tym przesłaniem, panie Michale, chyba to nasze dzisiejsze spotkanie zakończymy. Przypomnę państwu, że naszym gościem był Jan Kakareko, nauczyciel historii w drugim liceum ogólnokształcącym w Gdańsku i wspominający, mówiący o kresach, mówiący o swojej ojczyźnie, mówiący o swojej rodzinie najbliższej. Bardzo panu za to dziękujemy.
Dziękuję również.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Panie Andrzeju, czy też ma pan takie przekonanie, że najlepsza historyczna książka nie zastąpi żywej relacji, opowieści świadka historii?
Jestem co do tego przekonany i jestem też pod wrażeniem rozmowy z panem Janem.
Proszę państwa, 2 tygodnie temu rozmawialiśmy na antenie z panem Jackiem Świsem, prezesem Stowarzyszenia Traugut z Pruszcza Gdańskiego, które pomaga Polakom na Kresach. Jak udała się akcja wsparcia Polaków w czasie pandemii, opowie nam pani Waleria Stakałskajtie, starosta wiejskiej gminy Niemęczyn.
Niestety, ale koronawirus nie ominął Niemęczyn. Ognisko koronawirusa wystąpiło w dużym przedsiębiorstwie w Niemęczynie i właśnie z tego powodu miasto od 16 do 24 kwietnia było zamknięte. Na dany moment sytuacja w Niemęczynie i okolicach jest opanowana. Mamy nadzieję, że pokonamy tego wirusa. Na pewno pokonamy, bo jesteśmy nie sami. Zawsze o nas pamięta Stowarzyszenie Traugut i z głębi serca dziękujemy każdemu, kto się przyczynił do wsparcia środkami ochronnymi. Szczególnie słowa podziękowania chcę skierować dla Jacka Świsa za organizację tej zbiórki. Dla nas to jest bardzo ważne. Od następnego tygodnia zaczynają działać placówki edukacyjne, więc środki otrzymane to rękawiczki, maseczki trafią do szkół i przedszkoli z polskim językiem nauczania, które są w okolicach Niemęczyna. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za Wasze dobro, za wsparcie. Pozdrawiam i bądźcie zdrowi.
Dziękujemy za te relacje i podziękowania. Zachęcamy państwa oczywiście do kontaktu z nami, między innymi w sprawie losów baldachimu, o którym wspomnieliśmy, baldachimu mauzoleum matki i syna na Wileńskiej Rossie. Można do nas napisać na adres Radia Gdańsk, wysłać wiadomość pocztą elektroniczną kresowysalonik@radiogdańsk.pl lub zadzwonić na nasz numer telefonu 601 979 828.
Serdecznie zapraszamy za tydzień, 16 maja, jak zwykle kilka minut po godzinie 17. Kłaniamy się państwu razem z panem Andrzejem i uśmiechniętym Mieczysławem Fogiem w rytmie brytyjskiego slow foxa, ale w polskiej wersji roku 1936.
I ja się kłaniam, panie Michale, i życzymy oczywiście zdrowia.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Audycja realizowana jest przy współpracy z Domem Kresy w Gdańsku. domkresy.org.
Wiesz ty co, mój kochany, wiesz ty co? Śmiej się wciąż, żeby nie wiem jak ci szło. Czy masz więcej, czy masz mniej, tysiącale życie śmiej. Śmiech to skarb, zapamiętaj sobie to. Kiedy ktoś najgoręcej czegoś chce, zwykły los jak na złość powiada nie. Ty się jemu w oczy śmiej, przez ten śmiech ci będzie lżej. Kto nie umie śmiać się, temu w życiu źle. Zawsze w sercu noś pogodę, miej rozpromienioną twarz. Nie udało się we środę, to przed sobą czwartek jeszcze masz. Choćbyś miał szczytu spaść na samo dno, choćby ci jak po grudach wszystko szło, ty uśmiechaj się i wiesz, że zdobędziesz to, co chcesz. Zawsze wiesz, zapamiętaj sobie to. Choćbyś miał szczytu spaść na samo dno, choćby ci jak po grudach wszystko szło, ty uśmiechaj się i wiesz, że zdobędziesz to, co chcesz. Zawsze wiesz, zapamiętaj sobie to.